Witam serdecznie na drugim podcaście blogu teleklony.pl. Dzisiaj będzie nieco szersza formuła, mianowicie na początek sobie oczywiście omówimy wszystkie newsy ostatniego tygodnia. Potem opowiemy też coś o naszej stronie, to co nas czeka w przyszłości, jakie będą testy oraz mały felietonik o tym, jak niektórzy użytkownicy i blogerzy stają się oszołomami internetowymi. Także zapraszam. Zaczynamy oczywiście od wiadomości ostatniego tygodnia. Na początek powiemy sobie o informacji poniedziałkowej z 16 maja. Samsung oficjalnie potwierdził plany dotyczące aktualizacji systemu Android Gingerbread dla swoich telefonów, czyli Galaxy S, Galaxy Ace, Geo, Mini i Fit, czyli praktycznie dla całego portfolio, które zaprezentował. No to bardzo dobra wiadomość, Galaxy Geo i Ace są bardzo popularne w Polsce, Mini trochę mniej, natomiast Fit nawet nie wiem, czy któryś z operatorów oferuje. W każdym razie cieszy, że Samsung nawet dla telefonów ze średniej półki postanowił udostępnić wersję Androida 2.3. To bardzo ważna informacja dla użytkowników. Pojawił się na rynku Acer Aspire One 722, czyli wydajny netbook, dzięki procesorowi AMD Fusion z akceleratorem. Teoretycznie odtwarza filmy i różne rzeczy w HD. To dobra wiadomość, wreszcie netbooki nie są takimi ubogimi komputerkami do pisania. Sony Ericsson zakończył spór z firmą Clearwire dotyczącej logo. Moim zdaniem te logo jednej i drugiej firmy są do siebie niepodobne, ale firmy toczyły ze sobą spór. Także no to dosyć takie patentowe i spory o znaki towarowe to chyba popularna rzecz w tej branży. Polsat Cyfrowy zaprezentował wyniki po pierwszym kwartale. Obsługuje 155 tysięcy aktywnych kart SIM. Z tego 35 to jest dedykowana oferta dostępu do internetu oparta o HSPA+ w sieci Aero2. 120 niecałe tysięcy to są usługi głosowe w formacie MVNO, czyli wirtualnego operatora na sieci Centertel. HTC poinformował, że HTC Flair, czyli pierwszy tablet od firmy HTC, dostępny jest już w Polsce, w Polsce i w Europie. Cena, jeśli chodzi o Europę, wynosi od 500 do 650 euro. Polskiej ceny na razie nie podano, ale zapewne można już ją sprawdzić sobie w sklepach, które oferują takie nowości. Wojciech Jabłczyński, rzecznik Orange, oczywiście powiedział, że kampania krótkich kodów to wielki sukces. To prawda, dużo się mówiło, dużo się wymieniało kodami, szum marketingowy, że tak powiem, zdjęty. Nokia zamyka drzwi, czyli likwiduje markę Ovi, z fińskiego oznaczają właśnie drzwi. Wszystko będzie jako nazwane teraz jako Nokia Services. Zapewne ma to związek z porozumieniem z Microsoftem. Pewnie tak będzie się nazywał hub, który pojawi się w telefonach Windows Phone 7. I tak będą się nazywały rzeczy od Nokii. No cóż, wielka kampania marketingowa i wielki klops z Ovi. Nie udało się powtórzyć sukcesu Android Market i App Store. Specjalnie to nie dziwi. Tutaj Nokia niespecjalnie się udało to wdrożyć. Fajnie, bo że można było kupować muzykę, czego do tej pory App Store, a właściwie iTunes Store w Polsce nie oferuje. No, Nokia oferowała muzykę, niestety była ona zbyt droga i niespecjalnie się przyjęła. Czy Microsoft przejmie Nokia? Pojawiła się taka plotka, że Microsoft zamierza przejąć część firmy Nokia, która zajmuje się tworzeniem telefonów. Plotkę puścił oczywiście Eldar Murtadin, który z Nokią, że tak powiem, drze koty. Eldar i ma na pewno informatora w środku Nokii. I Nokia często oczywiście nawet odnosi się do nowości Eldara w postaci na przykład: zwykle nie komentujemy plotek, jednak musimy powiedzieć, że każde kolejne doniesienie Eldara jest coraz mniej dokładne. No cóż, czy Nokia mogłaby się stać, przynajmniej ta produkująca smartfony, mogłaby się stać częścią Microsoftu? Myślę, że spokojnie, skoro Microsoft mógł kupić za 8 miliardów Skype'a, to na pewno mógłby też część Nokii wziąć pod swoje skrzydła i produkować sprzęt pod swoją marką, chociaż nigdy tego ta firma nie robiła. Nigdy nie produkowała hardware'u na dużą skalę, oprócz tam takich jak odtwarzacz Zune, który okazał się zresztą klapą, więc to powinno dać dużo do zrozumienia firmie Microsoft. No i tam myszki, klawiaturki, ale to na zasadzie odbywało się na zasadzie markowania cudzych produktów swoim znaczkiem. Jaki los spotka Nokia i Microsoft? No, pożyjemy, zobaczymy, słabo to widzę. Obie firmy nie potrafią się znaleźć w nowej rzeczywistości. Obie sprawiają wrażenie ogłuszonego słonia, który nie potrafi odnaleźć tej muchy, która bzyczy mu nad uchem. Czy się uda? No, pamiętajmy, firma Apple też w pewnym momencie stała na skraju bankructwa. Wrócił Steve Jobs, zmienił całą politykę, zamknął 3/4 produktów, wprowadził odtwarzacz iPod i sytuacja się zmieniła. W tej chwili Apple ma większą kapitalizację giełdową niż Microsoft. Także no, nie chowajmy jeszcze Nokii i Microsoftu do grobu. Jeszcze mogą się z tego otrząsnąć. Windows Phone 7.5, zwany też Mango, ma mieć nowe funkcje, bardziej dla biznesu. Głównie chodzi tutaj o integrację z takimi rzeczami jak Exchange, jak SkyDrive, jak na przykład wreszcie może się łączyć z ukrytymi sieciami Wi-Fi. Będzie miał klienta Microsoft Office komunikator, obecnie zwany Link. Także no, parę zmian się nam szykuje, szczególnie pod kątem biznesowym i integracji na przykład z chmurą Microsoftu, tak, którą oni teraz robią w postaci na przykład Office 365. Co z tego wyjdzie? No znowu poczekajmy na Mango, bo obiecanki cacanki i nikt tak dobrze chyba na świecie nie obiecuje jak Microsoft. Powiedziało, że czekają na wycofanie wszelkich skarg przeciwko decyzjom UKE. Wtedy podpiszą zgodę dla Polkomtela i PTC na obniżenie, na zatrzymanie obniżenia stawek MTR w zamian za inwestycje w białe plamy. UKE ostatnio zaczyna zachowywać się trochę jak taka mała socjalistyczna Komisja Europejska, która próbuje regulować wszystko i wszystkim, a przy tym jak pan i władca na przykład domagając się wycofania pozwów dopuszcza się lekkiego szantażu, czyli próbuje wymusić niejako, by operatorzy nie skarżyli się na decyzje UKE wcześniejsze, w zamian za to UKE da jakąś tam ulgę. No, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo zły objaw i od pewnego czasu UKE właśnie postępuje tą drogą nieprzemyślanych decyzji, które operatorzy zaskarżają raz za razem w sądach i raz za razem wygrywają i potem są właśnie takie kwiatki, że próbują tutaj jakoś wymuszać pewne rzeczy w zamian za rezygnację z innych. Nie podoba mi się to i uważam, że w tym momencie pani Strażyńska lekko przesadziła i cała ta instytucja. Ale no cóż, ona jest prezesem, więc ona rządzi. Dobrze, no, autobusem na konferencję brandingową Ery, taki śmieszny tytuł. Odnosi się oczywiście do tego, że Play zapowiedział wycieczkę i konferencję autobusową w tym samym czasie, w którym Era zaprosiła dziennikarzy do siebie na Ochotę, na Aleje Jerozolimskie, by pokazać, co zamierza zrobić z rebrandingiem Ery na T-Mobile. O rebrandingu za chwilę powiemy, natomiast posunięcie Play zostało przez rynek często ocenione jako próba zawłaszczenia tego dnia, by o Play'u mówiło się tyle samo co o Erze i o ich nowej oferze. Ona będzie też, sobie o tym powiemy. I kolejny wyciek ze stajni HTC, tym razem Puccini. No, ma być następną Flayera, który się dopiero co pojawił. Specjalnie o nim niewiele wiadomo. Zapewne plotki mówią o 10-calowym ekranie, rozdzielczość 1280x800, czyli tak jak Motorola Xoom czy Samsung Galaxy Tab. Serce tego nowego tabletu po flyerze ma stanowić Qualcomm o zegarze 1,5 GHz, oczywiście dwurdzeniowy. Tablet ma się pojawić latem u operatora amerykańskiego AT&T. Oczywiście Honeycomb w wersji 3.0 lub być może będzie to już Android 3.1. Pożyjemy, zobaczymy. iPhone, App Store i Engrubert w Księdze Rekordów Guinnessa. Taka ciekawostka, głównie związana z, oczywiście z sukcesem tej gry i sukcesem na iPhone'ie i sukcesem z App Store z powodu właśnie tej gry. Dobrze, przejdźmy w takim razie do następnych wiadomości. Mamy tutaj kolejną ploteczkę, ach te plotki, dzisiaj to chyba temat numer jeden, ploteczki. Dwa tablety od Amazon.com, czyli największy sprzedawca książek, ale już teraz nie tylko książek, muzyki i różnych takich innych rzeczy. Teraz zaproponuję tablety wyposażone w Nvidia Tegra 2. Zapewne podwykonawcą ma być Samsung. Nawet w jednym z nich ma być 4-rdzeniowa Nvidia T30. Zapewne chodzi o coś, co będzie się nazywało kiedyś Tegra 3. Urządzenia mają się oczywiście pojawić w końcu tego roku. Traktujemy to nawet jako plotkę. Amazon jest dosyć znaną firmą, także zobaczymy. Samsung Corby 2 oficjalnie w Polsce. Jak to mówią koledzy z blogu Epic Fail, nikogo to już nie interesuje, ponieważ Corby na dziś jest już chyba zbyt prostym telefonem. Kiedyś oczywiście miałby super wzięcie, bo ma jacka 3,5 mm, aparat i jedynie 2 megapiksele. No cena jest w miarę przystępna, 419 zł oficjalna, więc pewnie będzie jeszcze tańszy, ale myślę, że dzisiaj już ludzie wymagają czegoś lepszego i taki podstawowy telefonik już nie będzie tak popularny jak kiedyś Avilla czy właśnie Corby. BadaOS, według najnowszych badań przedstawionych przez jakąś tam firemkę, w tym momencie chodzi o Kantar World Panel, chodzi o to, że przeprowadzili jakieś tam badania i wyszło, że BadaOS posiada 8,8% udziału we francuskim rynku, 7,8% w Niemczech, 3,3% we Francji, a tylko 1,3% w Wielkiej Brytanii. Tylko pamiętajmy, że BadaOS to są de facto dwie linie produktowe. Jedna to jest Wave, który jest, na którego jest pewna część softu i który jest, tak powiem, twarzą. Natomiast pozostałe telefony z BadaOS, oprócz tych dużych Wave'ów ze Snapdragonem, to owszem, mają ekraniki 240x120 lub na 400. Dosyć marne procesory i połowa software'u na BadaOS, tego dużego, nie działa na tych małych telefonikach. Są to proste telefony, takie ala następca właśnie Avilli, tych popularnych, wyposażone w system operacyjny. To jest taka próba wygrania rynkiem, produkcją taniutkich telefoników. No się sprzedają, no Samsung Wave 533, czy nawet teraz nowy, czy 723 w Polsce nawet były dosyć dobrze przyjęte. No one się sprzedają, ale to jest de facto dla większości użytkowników nie ma znaczenia, że tam jest Bada. Większość ludzi traktuje to jako taki popularny telefonik. Coś jak Symbian S60 w wersji trzeciej dla Nokii, gdzie wielu ludzi nawet nie wie, że ma smartfona. Także zbytnio bym się tymi wynikami nie podniecał. Same Wave'y dosyć dobrze się sprzedają, te duże 8500 i 8530. No ale nie jest to aż taka ilość, żeby na dziś BadaOS konkurował z Androidem, z iPhone'em, czy nawet z Windows Phone 7 w segmencie tych topowych smartfonów oczywiście, bo o takich możemy powiedzieć, że są wykorzystywane jako smartfony. Następna ploteczka, oczywiście zdementowana. Nowozelandzki oddział Vodafone poinformował, że Xperia Play będzie opóźniona. Oczywiście natychmiast pojawiła się plotka, że podobno cała partia została skradziona, wiele tysięcy egzemplarzy. To jest tylko plotka i nawet i Vodafone, i Sony Ericsson zaprzeczyli. Ni z gruszki, ni z pietruszki pojawiła się reklama Nokii N9. To jest ciekawe, ponieważ Nokia nie zaprezentowała tak oficjalnie tego telefonu. Natomiast pojawił się teaser, oficjalny teaser, w którym niewiele widać za specjalnie, oprócz tego oczywiście, że jest wyposażony w, że jest większy od N8, że ma MIGO, czyli nowy system w kooperacji z Intelem, właściwie następca tego, co było w N900. wysuwana klawiatura kuwerty, aparat 12 megapikseli, ikonki i cały interfejs użytkownika trochę podobny do tego najnowszego Symbiana. W przeciekach mówi się o procesorze 1,2 GHz, zapewne dual core, 760 MB RAM-u. No, pożyjemy, zobaczymy. To jest na razie teaser. Nie wiem, czy pchanie się w Nokia w system, którego za chwilę przestanie wspierać, jest dobrym pomysłem i ktoś po prostu Nokii uwierzy, skoro wszyscy już postawili na Nokii krzyżyk, że będzie z Microsoftem robić Windows Phone 7, więc jest zawsze ryzyko, że kupimy sobie ostatni telefon z MIGO w historii Nokii. Dobrze, w Zetafonie pojawił się Samsung Chat 335, taki fajny telefonik z klawiaturą kuwerty. Specjalnie nikogo tam nie interesuje, chyba że wielbicieli posiadania poziomego ekranu z klawiaturą, czyli coś jak Nokia E72, a ponieważ Chat 335 jest taniutki, naprawdę taniutki, to no to cóż, no to może jakieś tam wzięcie wśród maniaków SMS-ów ma. Właśnie konkurencja trochę Nokia C3. No i kolejna niespodzianka, właśnie może najpierw powiem o 2 miliardach smartfonów w 2015 roku. Wyszło na to, że teoretycznie sprzedaż smartfonów ma wzrosnąć przez te 5 lat o 175%. No jest to bardzo możliwe, ponieważ skończy się oczywiście tym, że nawet najprostszy telefon będzie miał system operacyjny i będzie de facto smartfonem, tak? Taka Nokia E52 na przykład za kilka lat będzie produkowana w cenie na przykład 200 zł i będzie podstawowy telefon i też będzie miał Symbiana, tak? No powiedzmy, że takie rozwinięcie. W związku z tym owszem, zgadzam się nawet, że 90%, przynajmniej moja jest taka opinia, że za 5 lat to nawet 90% może być telefonów nazywanych smartfonami, ale to nijak się ma do realiów. Kolejna rzecz, pojawiła się dziwne zdjęcia dwóch smartfonów od Sony Ericssona. Chodzi o ST18i oraz CK15i. ST18 ma mieć ekran White VGA, 8 megapikseli, Cortex oczywiście 1 GHz, czyli zapewne Snapdragon. CK15i to ma być tradycyjny telefon w obudowie slider o przekątnej 3,3 cala. Przy czym to ciekawe, rozdzielczość ma być bardzo mała i żeby było śmiesznie, ten drugi podobno ma nie być smartfonem, wbrew temu, co pierwsze plotki mówiły, czyli ma być takim Yendo z klawiaturą, tylko o większym ekranie. Pożyjemy, zobaczymy, co oni tam wymyślą. Nie przejmujmy się plotkami. Zobaczymy, jak wyjdzie w miarę gotowy produkt albo jego więcej zdjęć, czego omówimy. iPhone 4S. Znowu w czerwcu będzie konferencja firmy Apple. W związku z tym wszyscy liczą na to, że pokażą iPhone'a 5 z iOS-em 5. Niektórzy mówią, że będzie iPhone 4S, czyli że praktycznie nie zmieni się ani rozdzielczość, ani wygląd. Zmieni się za to procesor na taki, jaki jest w iPadzie 2, czyli dwurdzeniowy A5. Nie będzie też w nim LTE, to będzie HSPA+. Przy czym to są wszystko opinie analityków, plotkarzy i różnych takich specjalistów, którzy wiedzą, bo z kolei z innych plotek mowa jest o iPhone 5, który owszem będzie miał na przykład większy ekran, zapewne nie będzie miał LTE, też osobiście w to nie wierzę, natomiast oczywiście A5 jest jak najbardziej dwurdzeniowy możliwy i zwiększenie rozdzielczości, znaczy zwiększenie wielkości ekranu, tak, zwiększenie rozdzielczości już raczej nie, bo nie ma to większego sensu, chyba że wyprodukują iPhone'a Big, tak, i iPhone'a Mini. No jest ciekawostka, iPhone Mini już był zapowiadany od 3 lat w plotkach i na razie jest cisza. Może na przykład Apple zmieni koncepcję i zrobi 4 cale i 3 cale. No, pożyjemy, zobaczymy. Już w czerwcu na początku będzie konferencja, więc pewnie coś się dowiemy. Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Konkurencji w ciągu kilkunastu dni wyda zgodę albo nie na przejęcie firmy Aster, czyli kablowej sieci internetowej przez UPC. No to poczekamy. Fujitsu Lux. Pierwszy smartfon z procesorem Atom i Windows 7. No to taki dziwny, taka hybryda, czyli wpakowanie Intel Atoma i całego urządzenia w taką malutką budowę i zrobienia z tego netbooka o minimalnej wielkości, 4-calowym ekranikiem. No, do tego waga 218 gram, więc to jak na telefon, to jest kawał klocka. Oczywiście obawiam się, że działanie na baterii to tu będzie niezbyt duże. Natomiast sam pomysł uważam za absurdalny. Windows 7 w telefonie to jest jakiś chory pomysł i uznajmy to za jakiś tam folklor. I tutaj to jakby nie przejmujmy się takimi śmiesznymi rzeczami, bo to nie zda egzaminu. Przy okazji, a propos Windows 7, właściwie Windows 8 podobno ma chodzić na procesorach ARM. Też zupełnie nie wiem po co, dlatego że no chyba, że chodzi o netbooki, które miałoby bardzo długo trzymać na baterii, tylko że problem polega na tym, że jeżeli na tym odpalimy jakiś taki właśnie duży system, to z tej baterii wcale wiele może nie zostać, bo cały urok działania długo właśnie na przykład androidowych tabletów polega na tym, że ten system jest lekki, a Windows 8 nie może być lekki, skoro ma być i tu, i tu. Centernet rentowny na poziomie operacyjnym, podobno obsługuje 130 tysięcy kart sieci w rodzinie i generuje około 1 000 000 przychodów. Nie jest to specjalnie dużo, 130 tysięcy kart, no to już jest całkiem sporo, ale jak na taką wielką kampanię, to powiedzmy sobie, że jest to taki tam pikuś, gdzieś tam się obija o statystyki, o tak to ujmę. HTC Branson, Windows Phone 7,5, czyli Mango i aparat 16 megapikseli. Kolejna ploteczka, która pojawiła się na liście urządzeń planowanych w T-Mobile. Co będzie? Zobaczymy. Teoretycznie ma mieć wysuwaną klawiaturę. Podobno ma być przypominać trochę HTC Desire S. Nazwałbym to plotką. Znaczy inaczej, HTC Branson podobno się pojawił na liście urządzeń, więc teoretycznie może to być prawda, że takie urządzenie istnieje, natomiast cała reszta, czyli dorabianie ideologii, wielkości ekranów i tak procesorów nad czystą spekulacją. Intel ma zaatakować rynek tabletów. Nie wiem z czym, ale jeżeli mają zamiar wyprodukować te swoje nieszczęsne Atomy, no to ja specjalnie tutaj nie widzę jakiejkolwiek konkurencji, ponieważ rynek tabletów zdominowany został oczywiście przez iPada, jakoś tam zaczyna sobie radzić powoli Android, natomiast no co Intel może postawić na procesorze x86, no chyba że poszli w technologię ARM. No tego tutaj nie ma, ale nie sądzę, bo Intel chyba nie ma takiego procesora w ofercie, ani nic takiego nie planował, więc tutaj będą mieli problem z doborem systemu operacyjnego, żeby to wszystko jakoś działało i żeby to jakoś miało sensowną wydajność. Czyli europejscy operatorzy chcą, by firmy produkujące urządzenia wzięły pod uwagę LTE w paśmie 1800 MHz. Jest to dosyć oczywiste, ponieważ 1800 MHz zapewnia lepszy, znaczy może inaczej, dalszy zasięg w terenie. Przy czym, no nie wiem, czy tutaj znowu 800 i 900 nie byłoby lepsze, natomiast no, ci operatorzy zapewne mają zapchane te pasma i nie bardzo mogą coś z tym zrobić. Natomiast większość operatorów ma jakieś tam pasma właśnie w 1800 MHz i chciałoby tam to wykorzystać. Nakłaniają Unię Europejską i by swoją polityką jakoś tam wspierała, by pojawiły się telefony i urządzenia kompatybilne z tym pasmem, no to wtedy oni wtedy wdrożą LTE w tym paśmie. Kolejny ciekawy tablet, Dell Strix Pro, 10-calowy tablet z LTE. LTE, jak widać, kiedyś się mówiło, że w Stanach Zjednoczonych to oni są zapóźnieni z komórkami, jak widać teraz jest zupełnie inaczej. Wdrażają LTE i właśnie Dell Strix Pro, 10-calowy tablet ma się pojawić z tym systemem. Era zmieni się w T-Mobile, nastąpi to 5 czerwca, ogłoszono to oficjalnie na konferencji. Hasłem nowej sieci będzie spolszczone hasło, które obowiązuje w całej sieci T-Mobile, czyli chwile, które łączą. Ma zostać wprowadzona nowa oferta, niespecjalnie jeszcze wiadomo co to jest, natomiast wiadomo jedynie, że postawią bardzo na stworzenie paneuropejskiej sieci, czyli tak by stawki w roamingu na przykład między, gdy jesteśmy w każdym innym kraju, w którym jest T-Mobile, żebyśmy mogli dzwonić za tą samą stawkę, którą dzwonimy w kraju. Tak, czyli mamy tu do czynienia z stworzenia takiej sieci, która działa na przykład na terenie wielu krajów, tak, czyli taką spójną, myślę, że możemy się spodziewać prędzej czy później, że T-Mobile wprowadzi jedną spójną taryfę we wszystkich krajach Unii Europejskiej. A to pewnie się wiąże z tym, że nie będzie tanio. Nie będzie tanio, no, natomiast no, teoretycznie ma być dobrze, spójnie i oczywiście najnowsze smartfony, jeżeli pan zapłaci, to pan dostanie dobry telefon. Patrząc na taryfy zagraniczne, no to tutaj te abonamenty są naprawdę wysokie. No zobaczymy, gdy będzie oficjalna oferta, to zobaczymy. Z tego, co na konferencji pojawiło się, to hasła są trzy, wszędzie rozmawiaj, czyli wszystkie pakiety i tak dalej obowiązują na terenie wszystkich sieci T-Mobile, zapewne o to chodzi. Będzie też jakieś tam pakiety roamingowe na transmisję danych, to ważne, bo czasami jak mamy na przykład androidowy telefon i wejdziemy za granicę, to możemy dostać zawału, gdy dostaniemy rachunek i coś takiego należałoby transmisję danych wyłączać. Jeżeli tam są jakieś lekkie pakiety, no to te parę dziesiąt megabajtów, ten nasz telefon sam z siebie, jeżeli nie będziemy zbytnio surfować po internecie, to przetransferuje i pewnie to nam starczy. Co ciekawe, zostaje marka TAC i zostaje tym bardziej marka ERA, nie ERA, tylko HEA. Także no, widać, że nie próbują na hura wszystkiego przemalowywać. Pożyjemy, zobaczymy. Rebranding ma trwać 6 tygodni, kosztować 100 milionów i 5 czerwca mamy się obudzić w nowej rzeczywistości z nowymi ofertami. Oczywiście omówimy, jeżeli się one tylko pojawią oficjalnie. W tym czasie tego samego dnia, oczywiście 19 maja, Play zabrał dziennikarzy na przejażdż autobusem. Mówi się, żeby odwrócić się od oferty rebrandingowej ERY. No, czy to prawda, to pewnie się nigdy nie dowiemy. Natomiast głównie chodzi o to, że dodali do oferty All Inclusive dodatkowe minuty, na przykład do abonamentu 59 zł, tam zamiast 240 jest 300. Pojawiły się tańsze telefony dla osób, które się przenoszą z innych sieci. To pewnie, gdyby ktoś nie był zadowolony z nowego imidżu ERY, to może się przenieść się do Playa i wtedy dostanie tańszy telefon. No, największa zniżka jest tutaj na Samsungu Galaxy S w abonamencie All Inclusive Max 115, gdzie abonament wynosi 95 zł i wtedy dla nowych jest 599 zł ten telefon, a dla przenoszących 1 zł. No to już jest całkiem niezła różnica, ale tak to różnice to są rzędu w niektórych tylko taryfach i niektóre tylko modele rzędu 50 do 200 zł. Także no tutaj Play coś tam pokazał, ale nic specjalnego nam nie zademonstrował. Kolejną rzeczą, którą Play nam pokazał, jest nowy plan taryfowy Play Inclusive Fix. Chodzi o to, że mamy tutaj dodatkowe minuty na telefony stacjonarne. Jest to oferta typowo skierowana do ludzi, którzy dzwonią dużo na stacjonarne, a więc pewnie zapewne telefonów firmowych, gdzie jednak ten ruch na telefony stacjonarne do różnych firm występuje i moim zdaniem bardzo dobry ruch. Jednak minuty na telefony stacjonarne to jest jakiś tam dobry ruch. Tam MTR nie jest na tyle duży, żeby obawiać się jakichś problemów z nadmiernymi stawkami, w związku z tym no, fajnie, że coś takiego Play zrobił. Mamy więc trzecią rodzinę abonamentów, oprócz tego z minutami, z dużą liczbą minut w ramach sieci Play, oprócz tego z dużą transmisją danych, czyli All Inclusive, no to mamy teraz All Inclusive Fix, czyli z dodatkowymi minutami na telefony stacjonarne. Znowu kolejne plotki o kolejnych słuchawkach HTC z Windows Phone. To już chyba będzie czwarta i piąta. Tym razem HTC Omega i HTC Eternity. Eternity ma mieć AMOLED-a 4,7 cala. Samsung nie może produkować AMOLED-ów dla siebie, a zaoferuje HTC. No chyba, że to jest jakieś inne źródło AMOLED-a, ale nie przypuszczam. Ten pierwszy ma mieć 1,5 gigahercowy procesor. Ciekawe, że nie piszą, czy dual core. Natomiast HTC Omega będzie trochę mniejszy ekran, Super LCD, 3,8 cala i 8 megapikselowy też aparat i również 1,5 GHz procesor, na pewno oba dwurdzeniowe. No, 4 słuchawki HTC z Windows Phone, sporo, no nie, jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby one wszystkie nagle się pokazały na jesieni jednocześnie, to moim zdaniem jest mało prawdopodobne. Patrząc na to, co, jak wygląda sprzedaż HD7 i HTC Trophy z tymi systemami. P4 podał też na tej konferencji autobusowej swojej, gdzie woził tych biednych dziennikarzy autobusem, że rozpoczął testy LTE i wdrożył technologię HSPA plus Dual Carrier, czyli wykorzystującą dwa kanały i teoretycznie przepływność jest wtedy 42 megabity. Przy czym pamiętam oczywiście, że maksymalna przepływność sieci Play wynosi 4 i tego sobie nie przeskoczymy, choćbyśmy mieli najszybszą technologię póki co. Przejdźmy w takim razie do następnych newsów. Pojawiła się taka trochę humorystyczna informacja, że Apple, Facebook, Twitter to są firmy, których fani tych firm mają podobny stan mózgu jak mniej więcej wyznawcy religii, tak? Jakiś tacy. I że wyznawanie marki porównywane jest do wyznawania w jakiegoś tam świętego lub Boga, czy coś w ten deseń. Powiem tak. Chyba ktoś tu się z kimś na mózgi pozamieniał, tworząc takie śmieszne porównania. Aczkolwiek uznałbym w tym lekką rację, przy czym nie dość, że oczywiście firma Apple w tytule tego newsa i tak dalej została tutaj jakby specjalnie umieszczona, ponieważ no wszyscy traktują tą firmę jako taką, że ma najwięcej ortodoksyjnych wyznawców, tak? W związku z tym, ale myślę, że ten taki nieco sekciarski, to już nie jest fanowski, to już jest czasami sekciarski, umiłowanie do marek występuje w każdej firmie i nie jest to nic specjalnie dziwnego. Ludzie czasami zachowują się skandalicznie, broniąc swojego wyboru, ale to też bierze się często z psychologii, że próbujemy udowadniać, że to, co wybraliśmy, jest najlepsze na świecie i że my się nigdy nie mylimy. Czyli takie uparcie trwanie we własnej opinii i podkreślanie, że my zawsze najlepiej wybieramy. Tutaj tu psychiatra z psychologią pewnie by się coś mogli wypowiedzieć. Do tematu jeszcze ortodoksyjnych fanów i oszołomów internetowych wrócę za chwilę. Play oczywiście promuje już teraz przenośność w telewizji właśnie dzięki tym oferze, jak przenosisz telefon, masz taniej niż jak przychodzisz z ulicy. No jest to jakaś tam zachęta, ale niespecjalnie podejrzewałbym, żeby ściągnęła dużo ludzi. Kolejna ciekawostka dotyczy informacji, że od 1 czerwca w pociągach Intercity, a dokładnie chodzi o Express Intercity, pojawi się bezprzewodowy internet. Będzie można z niego korzystać, póki co bezpłatnie, przy czym transfer na jedną sesję jest ograniczony do 50 MB. No ja proszę, no 50 MB to nawet nie wiem, czy można by skrzynkę mailową dobrego biznesmena odebrać. Przy czym znowu biznesmeni mają swoje laptopy ze swoimi kartami, mają tablety, więc no nie wiem, jakoś tego nie widzę, ale fajnie, że coś takiego jest, no jeżeli będę jechał sobie pociągiem, a nie będzie mi się chciało wyciągać różnych rzeczy, no to sobie z telefonu mogę się podłączyć do tej sieci. Pytanie, jak będzie odbywała się autoryzacja, bo jeżeli to będzie strona webowa, to może się okazać, że do sieci owszem się podłączę, ale nic sobie nie skorzystam, bo na przykład strona się nie otworzy w telefonie. 20 maja Play zmienił ofertę cennikową. Oprócz tego, że wprowadził Samsunga Galaxy Mini do oferty, zmieniły się ceny Samsunga Wave'a i Motorola XT100. Ale najciekawsze jest to, że podrożał HTC Desire. I to moim zdaniem jest strzał w stopę ze strony Play'a. Oczywiście w informacji prasowej oni słowa o tym, że jakiś telefon podrożał. Pamiętajcie, jeżeli jakiś operator podwyższa ceny, to ma zmiany. A jeżeli obniża, to ma obniżki, owszem, ale nigdy nie ma podwyżek, zawsze jest to zmiana ceny. No, wiadomo, marketing jest nade wszystko. HTC Desire podrożała, był chyba jedynym, który miał sensowną ofertę w taryfach All Inclusive. Teraz to już nie bardzo to widzę. Najbardziej mnie rozbraja, że Play ma w ofercie na kartę HTC Desire w cenie 600 zł wyższej, ponad 2000, chyba około 2000 zł za ten telefon, podczas gdy oficjalnie w sprzedaży jest za 600 zł taniej. Ja mówię oficjalnie, nie wiem co, Allegro, gdzie cena jest chyba nawet poniżej 1000 zł za nowego Desire. Także no cóż, Play chyba ma już tak niskie ceny, może taryfowe, że nie może dokładać do telefonów, bo sobie na opłatach za rozmowy nie odbije. I znowu kolejna ploteczka, właśnie nie ploteczka, to teoretycznie szef firmy ST Ericsson, czyli takim od infrastruktury, Carlo Bozzotti, poinformował, że będzie dostarczał chipy dla smartfonów Nokii z Windows Phone 7. No jest to zaskakująca informacja, bo nigdy Nokia nie korzystała z tego dostawców. Teoretycznie ST Ericsson powiedział, że dostarczy chipset o nazwie U8500 z zegarem 1,2 GHz, oczywiście dwurdzeniowy. No, zobaczymy. Wygląda to bardzo ciekawie. U8500 korzysta z układu Mali 400, czyli dokładnie takiego, jakiego ma Galaxy S2. No, zobaczymy. Jak do tej pory firma ta nie robiła najmocniejszych chipsetów. Owszem, chipy ST Ericsson są często w telefonach strony Ericsson, ale były to dotychczas podstawowe modele. Zobaczymy. No, wielorodzeniowe chipsety o ponad gigahertzowych procesorach. No, zobaczymy, wierzymy w konkurencję. Będzie to już piąty producent tego typu układów. To wróży na przyszłość bardzo dobrze. Taka ciekawostka. Jedna z pasażerek amerykańskiego przewoźnika kolejowego Amtrak została wyproszona z pociągu po tym, gdy odmówiła cichszej rozmowy przez telefon. Jak widać, ludzie czasami mają dość przeszkadzających osób, gadających bez przerwy i przeszkadzających innym podróżnym. Gartner przedstawił szacunki dotyczące sprzedaży Windows Phone 7. A szacunki te mówią, że 1,6 miliona telefony z Windows Phone 7 w pierwszym kwartale 2011 roku. To jest katastrofalna liczba, szczególnie przy sytuacji, w której mamy, że Windows Mobile z linii 6, który już został zaprzestany jego rozwoju i w ogóle promowanie czegokolwiek, sprzedał się w większej ilości. A więc Windows Phone 7 zwyczajnie nie sprzedaje się. Nie jest to specjalnie dziwne, szczególnie w takich krajach, które nie dostały lokalizacji językowej, tak jak Polska. Śmiesznie to wygląda przy zestawieniu, o którym mówiliśmy w poprzednim podcaście, czyli Pyramid Research prognozował, że już za 2 lata Windows Phone 7 będzie dominujący. Nie wiem, co by Nokia musiała z Microsoftem zrobić. Ani prezes Microsoftu, ani prezes Nokii nie są ludźmi, którzy mogliby coś tutaj zdziałać i jakoś popchnąć temat. Wydaje mi się, że cały ten szum wokół Windows Phone 7 nie ma szans i warto by było, gdyby ktoś kopnął Stephena Elopa i z Balmera w tyłek, by wreszcie zaczęli myśleć i nie ciągnęli swoich firm na dno, tylko zrobili coś, co powinni już dawno zrobić, czyli zatrudnić jeszcze więcej programistów i popchnąć ten Windows Phone 7, bo czekanie ponad rok na aktualizację, która coś wreszcie zmienia, to jest bardzo źle, gdy system startuje. Także strasznie powoli jest rozwijany Windows Phone 7. Jeżeli dostaniemy polski język, no to już będzie coś, ale to już system ma 1,5 roku. No, na Boga, takie rzeczy to się robi po pół roku, a nie teraz. Ale nie kreślmy złych scenariuszy. Pożyjemy, zobaczymy. Kolejna informacja. BlackBerry Playbook, czyli tablet firmy BlackBerry, podobno zalega na półkach, że wcale nie sprzedaje się rewelacyjnie. No ciężko powiedzieć, jest to na pewno ważną rzeczą jest to, że tablet ma oczywiście inny system niż Android i inny system oczywiście niż iOS, w związku z tym znowu ludzie muszą się przyzwyczaić do czegoś nowego, pożyjemy, zobaczymy. Te urządzenia mają tylko 7-calowe wyświetlacze, a ceny są naprawdę gigantyczne, przebijają nawet iPada, no to ja im faktycznie, oprócz wyznawców BlackBerry, nie wróżę specjalnego sukcesu. Play odświeżył Play Online na kartę. przynajmniej odświeży takie informacje, uzyskał Telepolis od swoich informatorów. Miejmy nadzieję, że informatorzy są dobrzy. Miejmy nadzieję, że odświeżenie będzie polegać na zwiększeniu przepływności i obniżeniu cen. No to jest to, co oczekują ludzie. Czy tak będzie, czy chociaż zwiększenie przepływności byłoby już czymś miłym, ale ostatnio nie widzę, żeby Play bardzo rozszerzał z kolei ilość stacji bazowych. To też powinno być bardzo ważnym aspektem. Kolejna informacja, właściwie z wczoraj, Rzeczpospolita poinformowała, że podobno już liczą się tylko dwóch konkurentów w walce o Polkomtel, czyli o firmę, która jest operatorem sieci Plus, a w tej walce jest Zygmunt Solorz-Żak ze swoją grupą oraz Telia Sonera. No cóż, jeśli chodzi o Zygmunta Solorz-Żaka, to pamiętajmy, że ma w tej chwili Centernet, Mobiland i Aero 2, czyli mnóstwo pasma i mnóstwo częstotliwości, które mógłby wnieść do Plusa. Natomiast Plus ma klientów, Plus ma całą infrastrukturę fakturującą, marketingową, salony. Także taki deal byłby pewnie dla spółek związanych z Solorzem bardzo atrakcyjny. Natomiast z punktu widzenia klienta, to może ja bym wolał Telię Sonerę, solidną skandynawską markę, która na pewno będzie tutaj jakościowo ciągnąć w górę i pokazywać coś ciekawego, bo jeśli chodzi o to, co robi Solorz-Żak w swoich spółkach, czyli Polsatach Cyfrowych i tak dalej, to tutaj mam wrażenie, że stawiają na niską cenę i niską jakość. Ja bym wolał porządnego operatora z porządną infrastrukturą i z porządną jakością. Ale zobaczymy, nie ja Plusa sprzedaję, więc nie ja będę decydował. Pojawiła się jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie okazało się, że Android Honeycomb, który zainstalowany jest na przykład w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład na takim urządzeniu jak Strix, czyli produkt Della, po zmianie jednego z parametrów poprzez podanie innej niż rzeczywista liczba punktów na cal ekranu, zmienia się interfejs z Honeycomba na standardowy Android Gingerbread, co z kolei sugeruje, że obie te linie są bardzo blisko siebie wbrew pozorom i że ten całe to gadanie o tym, że Honeycomb nie może nigdy pójść na smartfonach, to jest tylko takie mydlenie oczu. Zresztą no już widzimy to. Android 3.1 będzie i na tabletach, i na smartfonach, więc to po prostu był taki tylko zasłona dymna, żeby tam nikt przypadkiem nie domagał się Androida 3.0 na smartfonach przez jakiś czas, żeby oni sobie spokojnie popracowali z kolei nad tabletami, w tym Google. I kolejna, ostatnia wiadomość. I ostatnia już wiadomość to jest Orange odświeża Delfina, Panterę i Pelikana, czyli że zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany, czyli w Delfinie zamiast wybranego numeru można wybrać pakiet minut do wszystkich, w Pelikanie zwiększono pakiet SMS-ów, wprowadzono możliwości zmiany SMS-ów do Orange na SMS-y do innych sieci, w Panterze zwiększono pakiet transferu danych oraz dodano usługę wybranego numeru, dodano także nowe stawki abonamentu miesięcznego. Taka lekka kosmetyka, parę rzeczy się zmienia, podobno jutro ma być jeszcze dodatkowa informacja. Pożyjemy, zobaczymy, bo to pewnie będzie coś ciekawego. Cieszy, że i Orange wreszcie zauważa, że potrzeba co jakiś czas odświeżać taryfy i dawać coś więcej i więcej. No pewnie to są jakieś tam ruchy przed ofertą T-Mobile, która pewnie za tydzień, dwa pojawi się na rynku i zobaczymy, co wtedy zaprezentują. Dobrze, to by było, jeśli chodzi o newsy, wszystko. Druga rzecz, którą chciałem poruszyć dzisiaj, ale tak czysto, ponieważ bardzo mnie ona wkurzyła, chodziło mi o to, że firma Apple jest bardzo, ma bardzo wielu wyznawców, którzy zachowują się oczywiście skandalicznie i nazywają oczywiście innych użytkowników biedakami i żeby nie krytykować iPhone'a, bo cię nie stać i tak dalej. I oczywiście jestem przeciwko temu, natomiast ostatnio rozbawił mnie jeden z autorów bloga Applefobia, czyli ogrodnik January, który jest typowym internetowym trollem, a na co dzień oczywiście pracuje jako administrator Microsoftu. W związku z tym jego chore wizje dotyczące Apple'a oczywiście są dosyć oczywiste. Natomiast tym razem przegiął już całkowicie. Chodzi o artykuł, który napisał, w którym wyraża przecudowną radość z powodu wybuchu w fabryce Foxconna, która wykonuje dla Apple'a iPad 2 i po prostu to, co napisał, i ta radość, że wreszcie coś wybuchło i że na pewno firma Apple będzie sprzedawała teraz spalone iPady i jako specjalne wersje, jest żenujące w sytuacji, gdy zginęli tam ludzie i należałoby jednak się powstrzymać od zbyt głupich i zbyt żenujących żartów. No ale wiadomo, jak się nie ma nic do powiedzenia, no to trzeba po prostu zabłysnąć swoją głupotą i myślę, że tak właśnie działa Apple-fobia. No cóż, jak się pisze mało merytorycznie, to potem są takie skutki. Także bez wątpienia żenujące. A zaś sam blog jest oczywiście zbiorem bzdur, które autor oczywiście wymyśla. No ale cóż, wszystko dla czytelnictwa, ponieważ wiadomo, że czym ktoś większe bzdury napisze, tym będzie miał większą liczbę fanów. Oczywiście autor, wiadomo, musi pisać kontrowersyjnie, bo teraz próbuje się na tym dorobić, sprzedając koszuleczki i takie inne rzeczy. Powiedzmy, nazwijmy to żenującym pokazem wykorzystania ludzi na głupocie i na przekonaniu, że Apple jest zły. Cóż, gratulujemy pomysłu marketingowego, naprawdę super, ale samo wykonanie a la fakt Super Expressem to dno z mułem, szczególnie że jak ktoś to poczyta, to naprawdę, jeżeli ktoś się zna na technologii, to się dobrze uśmieje. Ciekawi inna rzecz z wielu fanów, którzy tego typu rzeczy. Się nie wiem, skąd to się bierze. Czy to jest kwestia tego, że zwolennicy iPhone'ów są jacyś tacy zbyt radośni, zbyt cieszą się ze swoich zabawek i po prostu prawdziwy Polak musi im dokopać, bo przynajmniej nazwać kogoś głupkiem, bo wtedy się lepiej czuje. Czy to może jest ogólnoświatowa tendencja? Jak wy myślicie, napiszcie w swoich postach. Czy takie ostentacyjne negowanie wszystkiego, co zrobił Apple, jest jakąś formą manifestacji, czy no bo ja rozumiem, że ci, co kupują na przykład produkty Apple, no to się cieszą, bo je kupili i licho, że oni są czasami nawiedzeni, mają też nasrane dobrze w głowach i czasami używają takich argumentów, że po prostu ręce opadają, no ale u nich jest jakby to naturalne, natomiast przeciwnicy w życiu nie mieli w ręku, w życiu by tego nie kupili, a cały czas spędzają na tym, by przekonać innych, że ci, co kupili, to zrobili źle. Zawsze myślałem, że jeżeli ktoś jest fanem jakiejś marki, no bo zdarzają się fani, tak, inni lubią Windowsa, każdy ma jakieś swoje dziwne i paranoiczne uwielbienia, jedni lubią Gatesa, inni lubią Balmera, no, kochajmy ich. Jedni lubią Jobsa i mają nie ołtarzyki, no ale jeżeli coś lubią i na przykład tworzą blogi opisujące te rzeczy, no to ja ich rozumiem, tak? Chcą się podzielić swoją wiedzą z tym, co te przedmioty mają. Ale jeżeli ktoś tworzy coś przeciwko, no to moim zdaniem marnuje swój potencjał, bo zamiast tworzyć coś przeciwko, mógłby napisać coś mądrego o tym, czego używa, tak? Ja bardzo chętnie przeczytam każdy blog wielbiciela Symbiana, w którym napiszę, że Symbian jest lepszy od iPhone'a, bo coś, tak? Bo ja mam Symbiana, bo uważam, że to jest fajnie, że tutaj się fajnie przegląda zdjęcia, tutaj można zmodować, tu można łamać, tu można wgrywać inne romy i tak dalej. I to jest dla mnie oczywiste. Natomiast skupianie się na negowaniu innych produktów i, że tak powiem, tworzenia wirtualnych faktów czy fikturalnych rzeczy, żeby zanegować inny produkt, uważam, że to kwalifikuje się do lekarza psychiatry. Ale każdy lubi to, co lubi. Dobrze, na koniec powiedzmy sobie jeszcze o jednych rzeczach. Co tam na naszym blogu? No właściwie już kończymy. Kończymy już nasz test i modowanie Xperia X8. I na razie zostawimy ten temat, bo już 2 godziny prawie materiału wideo to chyba trochę za dużo, jak na jeden telefon nawet. Czyli prawie godzinny test i prawie godzina poświęcona na modowanie. Ale jest super, mamy dwa nowe telefony, które już mam je osobiście. Tym razem chodzi o ZTE Blade, którego Wam obiecałem już dawno temu w ankiecie. Jeśli sobie zobaczycie, na ankietę oddano aż 2730 głosów, to naprawdę dużo i dzięki wszystkim, którzy oddali te głosy. I głosy rozłożyły się dosyć oczywiście, no dosyć, no powiedzmy w miarę jednolicie, czyli ZTE Blade dostał 35% z tego, LG P500 Swift Plus 26%, no reszta to tam Samsung i5811, Nokia to w ogóle 8%, mimo że mieliśmy testować tą dotykową Nokię, i Samsung Wave też około 13%. Ciekawi, że nikt nie chce, żebyśmy testowali Nokię. Może to wynika z tego, że dotychczas testowaliśmy przeważnie Androidy. W związku z tym jakby może wśród czytelników taki jest rozkład, że wielbicieli Nokii jest niewielu. ZTE Blade. Jeśli chodzi o ZTE Blade, to mam co do niego dwa takie fajne, może nie fajne, takie dwa wykompleksowe uwagi. Po pierwsze, jest to chińska marka, co samo w sobie oczywiście nie jest złe, natomiast no, może niektórym przeszkadzać. A druga rzecz jest taka, że ten telefon nawet na kartę kosztuje 600 zł, tak 699 bodajże w Play. Na rynku nowego można kupić poniżej 500 zł. I w tej kategorii cenowej praktycznie, jeśli chodzi o dane papierowe, bo o takich możemy mówić w sensie tabelek, no to nie ma konkurencji, tak? ZTE Blade ma po pierwsze 3,5 cala, a 3,5 cala to ma jedynie Samsung Ace, który w tej chwili cena rynkowa jest powyżej 700 zł, nawet taka Allegrowa. 3,5 cala ma owszem Samsung Spica, ale to jest model sprzed prawie 2 lat i powiedzmy sobie szczerze, że brak 3D, no dosyć duże problemy wydajnościowe, to jednak już jest trochę inna historia. ZTE Blade ma też rozdzielczość Wide VGA, co w ogóle w tej klasie cenowej się nie zdarza. ZTE Blade też nie ma chińskiego procesora, tylko ma Qualcomma, takiego dokładnie jak Swift Plus, jak Xperia X8, jak Samsung Geo, jak Samsung Ace, czyli faktycznie ma popularny w tej klasie średniej procesor. Właściwie to chyba jedyny, który ma ręce i nogi. W związku z tym na papierze ten telefon wygląda naprawdę całkiem nieźle. Jak się sprawuje w rzeczywistości, no to sobie tam, mam nadzieję, że w tym i w przyszłym tygodniu pooglądamy, potestujemy i zobaczymy. Drugim telefonem, który będziemy testować, jest Samsung Ace, Galaxy Ace. Jest to Samsung z Androidem 2.2, obiecanym 2.3. Też ma ten procesor MSM 7227, tym razem podkręcony do 800 MHz fabrycznie. To już czyni go całkiem interesującym. Ma 3,5 cala wreszcie, a więc w tej klasie średniocenowej mamy wreszcie konkurenta dla Blade'a, jeśli chodzi o wielkość ekranu. Jest zdecydowanie ładniejszy i lepiej wykonany od Blade'a, przynajmniej moim zdaniem, jak miałem je obie w ręku. No i jednak Samsung jest bardziej popularną marką. Ma też oczywiście w takich niuansach jest lepszy jak aparat, jak nawet jak muzyka, jak wielkość pamięci dla aplikacji, czy wreszcie Gorilla Glass na przednim ekranie. No niestety kosztuje dużo więcej. Równie ciekawe wydaje się w tym momencie Geo, Samsung Geo, który powinien już w tej chwili być tam w granicach 600 zł, no może troszeczkę więcej, a więc powinien być tak około 150 do 200 zł tańszy od Ace'a. To tak myślę, że ta różnica powinna się utrzymywać, jak oba będą tanieć. Od Ace'a różni się mniejszym ekranem, tylko 3,2 cala, Ace ma 3,5, i aparatem, w którym w Geo jest 3 mega, jest mniejszy po prostu, znaczy mniej, o mniejszej rozdzielczości, no ale nie każdemu aparatu szczęścia jest potrzebny. Sam jestem ciekaw, jak robi zdjęcia Ace, bo do tej pory te wszystkie średnio półkowe Androidy po prostu były słabe. Jestem ciekawy, jak będzie grał ten Ace, bo to też, jeśli chodzi o muzykę, to niestety jest słabo. No i czy te 800 MHz pociągnie lepiej DivX X i Vidy? Pożyjemy, zobaczymy. to by było, jeśli chodzi o przegląd tych średniocenowych. Z takich rzeczy, o których nie powiedzieliśmy, pojawiły się premiera, właśnie premiera, no właśnie to oficjalna premiera, Sony Ericsson zaprezentował swoje następne mini. I tym razem jest to telefon oczywiście do średniej półki cenowej, przynajmniej do takiej pretenduje, bo do wyższej będzie pretendowało Neo, Play i Arc. Neo to właściwie taki już jest na pośrednictwie średniej klasy, a wyższej, czyli taki a la Galaxy S, można by powiedzieć. Czyli ponieważ wychodzi już tyle później, no to możemy go już do średniej, wyższej, o tak go ładnie nazwać. Natomiast same te Xperia Mini przede wszystkim zyskują na wielkości ekranu. Wreszcie są to 3-calowe, a więc całkiem już sensowne wielkości ekranu. Jest wersja z klawiaturą, jest wersja bez klawiatury. No i w tej klasie cenowej, jeżeli to faktycznie będzie ta klasa, będzie Snapdragon. Do tej pory to również nie miało miejsca, żaden telefon z tej półki cenowej nie miał Snapdragona. Także no, czekamy z niecierpliwością i myślę, że to niedługo w tak zwanej klasie średniej, czyli ja to nazywam telefony za złotówkę przy abonamencie 60 zł, tak? To tak mniej więcej to jest ta dla mnie klasa cenowa. I w tej klasie cenowej właśnie, no mam nadzieję, że mini na początku pewnie będzie trochę droższe, czyli będzie średnia wyższa, tak jak Ace, no mniej więcej w cenie, tak podejrzewam. Ale z czasem stanieją i będą to całkiem fajne telefoniki. Czego nie warto kupować, bo wiele osób właśnie, kolejny dział w naszym podcaście, to będą listy od Was, jeżeli chcecie coś napisać, zadać jakieś pytanie lub żebyśmy poruszyli jakiś temat na podcaście, to zapraszam do pisania listów na adres podcast@teleklony.pl i ja postaram się w następnym podcaście wybrać kilka, albo jeżeli w ogóle może nie napiszecie, no nie wiem, jeżeli będą jakieś pytania albo jakieś sugestie, to ja postaram się je omówić i co ja myślę i co moglibyśmy z tym zrobić. Na pewno poruszymy w następnym podcaście kwestię wyboru Androida za 600 zł. Także będziemy już może mieli trochę wrażeń po Blade'zie, po Ace'ie, po Gio, to wtedy będzie łatwiej nam to omówić. Także zapraszam do pisania na podcast @teleklony.pl, będziemy zadawać pytania. A jedno z tych pytań było takie, że co polecasz właśnie za 600 zł? Tym razem nie było akurat mowy o Androidzie, w związku z tym musimy się przede wszystkim zastanowić przed wyborem w ogóle jakiegokolwiek telefonu, musimy się zastanowić nad tym, czego chcemy. Jeżeli sprecyzujemy swoje rzeczy, które chcemy osiągnąć, to wybór telefonu będzie już trywialny. A więc na początek musimy wiedzieć przede wszystkim, czy chcemy mieć system operacyjny, jeżeli tak, to jaki, czy jest to nam obojętne, bo to jest kluczowa informacja. Jak z aparatem fotograficznym, bo tutaj różnice są drastyczne, szczególnie w wypadku tych tańszych Androidów, które w ogóle nie mają sensownych aparatów. Jak muzycznie, tutaj również z Androidami jest różnie i tutaj na przykład Wavy bardzo, bardzo silnie wchodzą zarówno w kwestii aparatu, jak i w kwestii multimediów, a są już w tej cenie 600 zł można kupić w tej chwili Wave'a. No i wreszcie pytanie, jak to z wydajnością, jak z wielkością ekranu, czy pojemnościowy i tak dalej. Jeżeli sobie te rzeczy podbieramy, to będzie nam już potem łatwiej wybrać cokolwiek. Także myślę, że sobie zajmiemy się czymś takim, jak wybór telefonu na przykład za 600 zł w następnym podcaście. A jakby Wam się nasunęły jakieś ciekawe rzeczy, no to piszcie na maila podcastowego. To w następnym podcaście sobie pogadamy o tym, co Was trapi, co Was dręczy. I co myślicie w ogóle o naszym podcaście, bo jeśli chodzi o pierwszy podcast, to całkiem nieźle to wyszło. Powiem szczerze, że nawet całkiem sporo osób przesłuchało. No komentarzy nie było zbyt wiele, więc też proszę komentujcie, bo wtedy łatwiej mi jest dostosować się do tego, co proponujecie, do tego, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy podcast, no to mamy tutaj do czynienia ze 140 podsłuchaniami, pobraniami lub odsłuchaniami bezpośrednio na stronie, więc jeżeli naprawdę było 140 słuchaczy, no to jestem całkiem zadowolony z pierwszego. No i zapraszam do tego i myślę, że uda nam się za tydzień zrobić trzeci. Postaramy się jeszcze bardziej rozwinąć formę i plan co do podcastu. Także na razie pozdrawiam i bawcie się dobrze.